Strefa historii.
Marzena Bakowska, dobry wieczór. Antoni Kasztelan, on będzie dzisiaj bohaterem naszej audycji, kapitan administracji Wojska Polskiego. W czasie początku II wojny światowej tutaj na Wybrzeżu kierował kontrwywiadem obrony Wybrzeża. Okrutny los sprawił, że został stracony w niewoli niemieckiej. O tej przefascynującej postaci, o tym przefascynującym życiorysie będziemy rozmawiać z profesorem Piotrem Semkowem z Akademii Marynarki Wojennej. Dobry wieczór, panie profesorze.
Dobry wieczór, pani redaktor. Dobry wieczór państwu.
Nawet historycy nie wszyscy wiedzą o tej postaci. Przepełniony polskością, pozostał wierny swoim ideałom w czasie II wojny światowej, stracił życie.
Rzeczywiście życiorys Antoniego Kasztelana, urodzonego w roku 1896 w Wielkopolsce, w rodzinie wielodzietnej, czyli miał sporo tego rodzeństwa, bo tam ich było ośmioro, ale jednocześnie w rodzinie przepełnionej patriotyzmem od samego początku budzi fascynację. Można powiedzieć, że jest on osobą znaną i nieznaną jednocześnie. Ten paradoks polega na tym, że najczęściej kapitan Antoni Kasztelan występuje w okolicach 1-2 października 1939 roku, w momencie, gdy dochodzi do podpisania aktu kapitulacji rejonu umocnionego Hel i całej tutaj końcówki polskiej obrony Wybrzeża, gdzie jednym właśnie z negocjujących wraz z komandorem Majewskim w Sopockim Grand Hotelu jest właśnie kapitan Antoni Kasztelan. Człowiek, który perfekcyjnie znał język niemiecki, a jednocześnie wychowany w tamtejszej kulturze, w tamtejszej obyczajowości, znał bardzo dobrze mentalność Niemców. I rzeczywiście kapitan Kasztelan tam się pojawia i tak naprawdę był ktoś. Ktoś, kto zajmował się kontrwywiadem. Ale materiałów z tej działalności kapitana Kasztelana, z tej działalności kontrwywiadowczej jest bardzo mało, bo rzeczywiście tych materiałów i było mało. I jeżeli nawet były jakiekolwiek, to uległy zniszczeniu, bądź też wpadły w ręce wroga, co zresztą w okrutny sposób zemściło się na kapitanie Kasztelanie. Ten jego życiorys, jeżeli prześledzimy sobie od samego początku, czyli od, powiedzielibyśmy, takiego chłopca, który idzie do szkoły w zaborze pruskim.
Już wtedy,
tak jest. W zaborze pruskim mały chłopak, który idzie do szkoły, a trzeba pamiętać o tym, kiedy poszedł do szkoły. Jest to początek wieku XX. Przez cały zabór pruski, tutaj tą część, powiedzielibyśmy, poznańskiego, przetoczyły się przecież fale strajków szkolnych. Ta sprawa wrześni, strajków szkolnych w poszczególnych szkołach, ten napór administracji niemieckiej, bo za winy dzieci, które wyrzucano ze szkół, byli karani rodzice. Tego typu informacje krążyły ze szkoły do szkoły. I jeżeli mały Antoni, a potem już nastolatek, kolportuje gdzieś literaturę polską, jest usuwany ze szkoły, to najprawdopodobniej właśnie jego ojciec Paweł musiał się zetknąć z tym cesarskim wymiarem sprawiedliwości i płacić tak zwany sztraf za syna.
Ten moment, kiedy on już ma taką świadomość tego, że jest Polakiem, że w takich, a nie innych okolicznościach żyje, jest dosyć dramatyczny w momencie wybuchu I wojny światowej, ponieważ on zostaje wcielony do niemieckiej armii.
Ma wtedy lat 19. Mamy rok 1915. Można powiedzieć tak, że Antoni miał i szczęście, i nieszczęście. Jest dwukrotnie ciężko ranny.
Pod Werdę.
Tak, i pod Werdę tutaj walczy nad Sommą, nawet na froncie włoskim, pod Isącą. I jako ranny po raz drugi zostaje wysłany do Królewca. To miasto w dziwny sposób się z nim splotło. Jest w szpitalu w Królewcu i parę lat później w tym Królewcu odda życie.
Jeszcze zanim oddarzycie, to jeszcze wróćmy do tych wątków patriotycznych, bo on angażuje się także w powstanie wielkopolskie, czyli już odchodząc z tej niemieckiej armii, także zaznacza ten swój patriotyzm i opowiada się po konkretnej stronie.
Antoni znajduje się w chwili podpisania zawieszenia broni, czyli 11 listopada 1918 roku. Antoni jest w tym czasie w poznańskim batalionie zapasowym jako rekonwalescent. I w momencie, gdy dochodzi do wybuchu Powstania Wielkopolskiego w grudniu 1918 roku, Antoni pisze o sobie tak po latach. 4 stycznia 1919 roku, czyli można powiedzieć, że błyskawicznie, wstąpiłem do oddziału powstańczego porucznika Kościeńskiego i walczyłem do 27 stycznia pod Wolsztynem. A potem wstępuje do nowo utworzonej kompanii w Kościanie, rusza pod Leszno i zostaje w wojsku. Siła wyższa, czyli wojna polsko-bolszewicka, tutaj spowodowała, że jego pułk wyrusza na front przeciwko bolszewikom i w okolicach miasta Brody dochodzi do starcia, kiedy to właśnie 49. Pułk Piechoty zostaje ostrzelany przez siły bolszewickie, ale rusza do błyskawicznego kontrnatarcia. Brody zostają zajęte, ale Antoni zostaje ranny po raz kolejny, zostaje ranny po raz trzeci. Tutaj przebywa w szpitalu, bo zostaje transportowany do szpitala do Rzeszowa. W tym szpitalu przebywa aż do połowy września 1920 roku, czyli w momencie, kiedy ta wojna zaczyna faktycznie wygasać już. Po Bitwie Warszawskiej dochodzimy tutaj do bitwy nad Niemnem. Ta wojna w roku 1920 wygasała, gdzie zwycięstwo coraz bardziej od połowy 20 roku przechylało się właśnie na stronę polską. Antoni zostaje w 49. Pułku Piechoty daleko od swojej Wielkopolski, w Kołomyi.
Czyli dawne Kresy. Chciałabym troszkę skrócić jego tę karierę, żebyśmy nie omawiali wszystkiego z jego życiorysu. Trafia tutaj na Pomorze.
W roku 1931, w momencie, tak, kiedy zostaje utworzony batalion morski, jest on wykształconym tutaj w pełni uformowanym oficerem liniowym, więc zostaje dowódcą kompanii. Natomiast cechy, jakie zaprezentował tutaj w batalionie morskim jeszcze wcześniejsze, opinie służbowe, pozwalały na przesunięcie go, zresztą jako fachowca naprawdę, człowieka, tak jak powiedziałem, znającego bardzo dobrze Niemców, do samodzielnego referatu informacyjnego floty.
Ważne, na chwilę wróćmy do jego prywatnego życia, bo w tym czasie on zakłada rodzinę, zaczynają rodzić się mu dzieci. Jednym słowem osiada tutaj. On wrasta w ten teren gdyński, wejherowski.
Ale jeżeli popatrzymy na jego rodzinę, to trzeba powiedzieć, że był to człowiek, który potrafił dla niej znaleźć czas, pomimo naprawdę wyczerpującej służby wojskowej, ponieważ Antoni Kasztelan kończy również kilka kursów takich charakterystycznych, motorniczego lokomotywy. Potrafi jeździć czołgiem, prawo jazdy na samochód i inne pojazdy motorowe to jest kolejna sprawa, ale pojawia się w jego życiorysie również kursy pilota, samolotu. Także są to naprawdę wyczerpujące zajęcia i do tego opieka nad rodziną, bo ma dwóch synów, a wiadomo, jak to chłopcy potrafią przysporzyć siwych włosów ojcu. No i mała córeczka, która niestety umiera na zapalenie opon mózgowych, gdzie ten twardy człowiek, bo był naprawdę człowiekiem twardym, na wieś o tym przewraca się, mdleje nagle.
No później jeszcze jedna córka jest.
Jeszcze jedna córka, tak. Jeszcze jedna córka i jest charakterystyczne zdjęcie. Jeszcze z Wejherowa. Antoni Kasztelan w mundurze, jest to święto Bożego Narodzenia, z małą dziewczynką, tą właśnie Marysią, nazywaną Rysią, na kolanach uśmiecha się. To jest coś charakterystycznego na tych jego zdjęciach, ten jego uśmiech.
Dla mnie wstrząsające był list, który pisze kilka godzin przed śmiercią, kiedy wie, że zostanie zgilotynowany i pisze o tych dzieciach, pisze im przesłanie, jak macie się zachowywać, na kogo macie wyrosnąć, krótko mówiąc. To jest tak ciepłe, tak pełne miłości, a on wie, że oddaje życie za ojczyznę i za swoją pracę. Tu chciałam na moment pokazać go też jako takiego człowieka prywatnego, ale wróćmy właśnie do tego, co on robił w tym samodzielnym referacie informacyjnym dowództwa floty.
Samodzielny referat informacyjny to nie była potęga pod względem kadrowym i finansowym. Bo tak naprawdę, jeżeli byśmy popatrzyli sobie na osoby, które obsadzały samodzielny referat informacyjny, to mamy tak, kierownika, mamy referenta i taką funkcję zaczyna pełnić Antoni Kasztelan. Co prawda on tą funkcję referenta w SRI zaczyna pełnić od 4
lipca
35, ale musiał przejść przez ten kurs przekwalifikowania. No bo rzeczywiście, jak to pani redaktor powiedziała, że był oficerem administracyjnym, bo tak miał po prostu w dokumentach. A tutaj zaczyna zajmować się kontrwywiadem. Do tego mamy aparat terenowy, który składa się z 2 agentów. Jeden w Gdyni, drugi w Pucku. To mamy już 4 osoby. No nie powiedziałbym, że
wielka
to jest
komórka.
Potęga. Jakaś sieć konfidentów do spraw takich narodowościowo-politycznych, którą to sieć należało sobie stworzyć, plus oficerów informacyjnych na okrętach, w oddziałach. Od nich trzeba było zebrać meldunki, udzielić instruktażu. No i to był ogrom pracy. Ogrom pracy, który obejmował rzeczywiście cały ten ponad 140-kilometrowy pas wybrzeża. 2 porty wojenne, Gdynia, Hel, plus jeszcze mniejszość niemiecka. Ukazała się kilka lat temu ciekawa taka książka pod redakcją Ireny Eisler, Półwysep Helski oczami niemieckiego wywiadu, lata 1933-39. I tam są bezpośrednio z archiwów niemieckich zaczerpnięte meldunki oraz materiał fotograficzny. Plus jeszcze do tego dochodzą szkice. Niektóre robione nieudolnie, a niektóre bardzo dokładnie, czyli to źródło musiało gdzieś tam dotrzeć bezpośrednio do samego sedna, żeby mogło przekazać swojemu prowadzącemu to, czym się zajmuje tutaj polska marynarka wojenna. Z tym trzeba było walczyć. I rzeczywiście sukcesy są tutaj. Te sukcesy nie przychodziły same, bo samodzielny referat był, tak jak mówiłem, komórką małą, ale były to sukcesy osiągane we współpracy z Policją Państwową oraz z ekspozyturą numer 3 oddziału 2 Sztabu Głównego, którą kierował kapitan, później major Jan Żychoń. Tu się ta współpraca zazębiała.
Pamiętam z opowieści dzieci, że jeździł na przykład do Wolnego Miasta Gdańska, spotykał się w różnych miejscach, wchodzili do kawiarni jednymi drzwiami, wychodzili innymi drzwiami, więc trochę ta praca operacyjna była cały czas też związana z aspektem rodzinnym, że pod przykrywką wyjścia z dzieckiem na lody gdzieś ta praca była kontrwywiadowcza.
Tak się robi.
Jak to się stało, że dostał taką funkcję właśnie szefa kontrwywiadu obrony Wybrzeża w 1939 roku?
Pod koniec sierpnia, gdy już wiadomo było, pod koniec sierpnia 1939 roku, gdy już wiadomo było, że wojna nadciąga wielkimi krokami, bo pierwsza data wybuchu II wojny światowej to 26 sierpnia. 25 sierpnia Antoni Kasztelan wysyła żonę wraz z dziećmi poza wybrzeże. Bo rzeczywiście każdy, kto rozsądnie patrzył na mapę, na kształt geopolityczny naszego wybrzeża, no to widział, że jest to worek. Jest to worek, który być może bardzo szybko wróg zaciśnie. I tak się zresztą stało, bo po 3 dniach korytarz pomorski zostaje przecięty. Czyli w momencie, gdy już pęka ta nasza linia obrony granicznej. Wysyła rodzinę do Kołomyi na tereny rodzinne żony. Co prawda ta eskapada nie udaje się. Ostatecznie lądują w Szczebrzeszynie. Ale tutaj Antoni Kasztelan dostaje od admirała Unruga, najwyższego rangą dowódcy polskiego na tym terenie, dostaje również możliwość wyjazdu. Odmawia. Odmawia, uważa, że jest żołnierzem i tak przedstawia admirałowi, kontradmirałowi Unrugowi swoją decyzję, że to by było wyjście niehonorowe. Dlatego też zostaje mu powierzona ochrona kontrwywiadowcza praktycznie całego terenu lądowej i morskiej obrony wybrzeża. Jak wiadomo, teren ten się kurczył coraz bardziej. Od 19 września 1939 roku można powiedzieć, że to już jest tylko rejon umocniony Hel. I Antoni Kasztelan ściera się tutaj z takimi elementami jak po pierwsze dywersja, bo rzeczywiście w materiałach przewijają się informacje o tym, że ktoś na przykład wypuścił benzynę z cysterny kolejowej. Gdzieś tam nasypano piach, próba rozmontowania torów, do tego dochodzi ta dosyć labilna postawa oddziałów złożonych z rezerwistów. Do tego dochodzi bombardowanie nie w wymiarze takim, że samolot rzuca bombę, ale bombardowanie ulotkami. Czyli chodziło o załamanie morale tutaj walczących żołnierzy. Z tym Antoni Kasztelan się ściera, próbuje tutaj z bardzo dobrym skutkiem dać odpór tego typu działalności, ale możemy się opierać tu tylko i wyłącznie na przesłankach i materiałach, które są materiałami zawartymi już w innych relacjach, po prostu po kontrwywiadowczym zabezpieczeniu wybrzeża w okresie września-października 1939 nie pozostało praktycznie nic.
Poddaje, bo on uczestniczy w tych rozmowach kapitulacyjnych w Grand Hotelu w Sopocie 2 października 1939 roku. Dostaje się do oflagu. Myślę, że to jest taki bardzo bolesny moment, bo zostaje pozbawiony stopnia oficerskiego, bo odmawia współpracy.
Odmawia współpracy, wielokrotnie bity, gdzie ta jego skarga, która składa się z 4 stron zapisanych maczkiem w języku niemieckim, tam są opisane punkt po punkcie te wszystkie naruszenia prawa, jakie miały miejsce wobec niego, żołnierza, legalisty jednak, biorąc pod uwagę to wychowanie w zaborze pruskim. No i potem postawiony przed sądem, gdzie zarzuca mu się stosowanie przemocy fizycznej wobec agentury niemieckiej. W końcu nie udało się tego w 100% udowodnić, poza jednym przypadkiem, kiedy to uderzył, miał uderzyć kogoś w twarz. Kasztelan twierdził, że to na polecenie komandora Mindaka, swojego przełożonego, no ale zapada wyrok. Sondergericht skazuje go na 4-krotną karę śmierci. 4-krotna kara śmierci. No, kuriozum. Wiadomo było, że tutaj w tym momencie wyjście obronną ręką jest bardzo, bardzo trudne. Po skazaniu go na karę śmierci zostaje przewieziony do więzienia Neubau w Królewcu i tam
jeszcze
pisze,
przez moment jest też w Stutthofie.
W Stutthofie, ale tutaj jako nie jeniec, ale więzień cywilny.
Nie żołnierz.
Tu również jest wielokrotnie karany cieleśnie, karany fizycznie, tutaj bity, bo zachowały się takie informacje. Status jeńca wojennego. No kuriozum.
Dla oficera, ja chciałabym to z taką dużą wagą podkreślić, dla oficera, dla żołnierza, takie zdegradowanie, jeśli chodzi o stopień wojskowy, skazanie na śmierć, zaraz powiemy w jaki sposób, to była po prostu ujma. Oni chcieli go upokorzyć.
Tak, rzeczywiście chcieli go upokorzyć do końca. Bo odmówił pójścia na współpracę. Nie powiodła się ta próba wymiany go za kapitana Lota, kapitana niemieckiego okrętu podwodnego. Gestapo od razu tutaj przyczyniło się do tego, że oto za dużo informacji posiadło o metodach śledczych. A jakie to były metody? No po prostu łomot i tyle. Tak to można strywializować całkowicie. Zostaje skazany na karę śmierci poprzez dekapitację, czyli na gilotynie. W roku 1942, 14 grudnia, godzina 15:15, bo tak się zachowało w protokołach, Karl Henszke z zawodu rzeźnik plus jego 3 pomocników w ciągu 6 sekund pozbawiają życia Antoniego Kasztelana.
W Królewcu, który po raz kolejny pojawia się w jego życiu. Tragiczne jest także to, że rodzina nie otrzymała ciała kapitana, nie otrzymała, nawet nie mogła pochować go.
Początkowo wydawało się, że ciało kapitana Kasztelana zostało przekazane do instytutów anatomicznych w Gdańsku lub w Królewcu, bo takie były zapiski w dokumentach, ale na protokole z wykonania kary śmierci jest dopisek przekazać do Zakładu Opieki Społecznej w Królewcu celem spalenia, celem kremacji. No i rzeczywiście w momencie, gdy zapadła ta 6 sekunda, głowa została oddzielona od tułowia, ciało wrzucono do trumny, trumna pojechała do jakiegoś jeszcze nieznanego zakładu opieki społecznej i tam ciało uległo spopieleniu.
Ten list, o którym wspominałam, dla mnie jest wstrząsający, bo pisze go kilka godzin przed śmiercią, mając świadomość, że odda swoje życie za ojczyznę i za pracę, co podkreśla.
Tak.
Żegna się z rodziną, z żoną, z dziećmi. Myślę, że to był bardzo przejmujący moment.
Jest to przejmujący moment, zwłaszcza, że Antoni Kasztelan też tam pisze, całe życie byłem na to gotowy, czyli śmierć.
Był w stanie oddać swoje życie.
Tak. Tylko można powiedzieć, że zabito nie tylko jego, bo mordowano również rodzinę. A rodzinę mordowano w taki sposób, że wystawiano rachunek za cały ten proceder. Ten rachunek przez analogię do okresu ciut późniejszego dla terenu Wielkopolski to jest, pani redaktor, 750 reichsmarek. Ogromna kwota, ogromna, którą rodzina musiała pokryć. Ciąg dalszy, rzeczy osobiste wysyłano nie w jednej paczce, tylko w mniejszych, większych, przychodziły co jakiś czas. To było to takie morderstwo dokonywane już na bliskich.
No tak, bo tu przyszła kurtka mundurowa, tak tu jakiś grzebyk.
Grzebień, cygarniczka.
I te wszystkie rzeczy ta rodzina...
Modlitewnik, różaniec, to wszystko oni dostawali nie w jednej paczce, tylko...
I ta trauma się pogłębiała.
Pogłębiała, tak.
Myślę, że warto o takich ludziach jak Antoni Kasztelan pamiętać, bo oni rzeczywiście tworzą no, niesamowity obraz żołnierza, który oddaje swoje życie za swoją służbę. Jakby nie brzmiało to patetycznie, to rzeczywiście tak to było w przypadku Antoniego Kasztelana.
Ale to jest nie tylko żołnierz, to jest również ojciec tutaj dla rodziny. Bo najmłodsza córka wspominała, że tata znajdował dla mnie czas i chodził ze mną po śniegu z saneczkami.
Tak, to był człowiek, który był też ojcem.
Tak.
Ojcem przez duże O.
Tak.
Bardzo dziękuję, panie profesorze, za opowieść o kapitanie Antonim Kasztelanie. Profesor Piotr Semków z Akademii Marynarki Wojennej.
Dziękuję, pani redaktor. Dziękuję państwu.
Do usłyszenia. Marzena Bakowska.
Strefa historii.